przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa, do tych, którzy mieli swoje odbiorniki, audycję włączoną przed 23, od 22 z minutami. Jesteśmy z Państwem, z Jemenem dzisiaj, w naszym menu, także jemeńską muzyką, z Państwem, które jest dzisiaj kojarzone z mizerią, z kryzysem, z wojną, choć pewnie nie przez wszystkich, ponieważ jest to konflikt chyba należący do kategorii jednych z najbardziej zapomnianych na świecie, będący w cieniu w dużej mierze wojny na Ukrainie, procesu pokojowego, konfliktu dzisiaj, wojny w Strefie Gazy. Okazuje się jednak, że w systemie naczyń połączonych, o czym wcześniej przed przerwą już był łaskaw wspomnieć nasz gość. Jeszcze raz witam Ciebie, drogi Jacku, dr Jacek Raubo, defense24.pl, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dziękuję, że jesteś z nami.
Ja dziękuję za zaproszenie, to zawsze przyjemność mówić o Jemenie, dlatego że Jemen jest trochę zapomnianym tematem, który się przypomina raz po raz, wywołuje emocje, a no potem właśnie Znowu jest zapomniany.
Dokładnie, dlatego my postaramy się, drodzy Państwo, żebyście tak łatwo nie zapominali miłośnicy audycji GPS i generalnie wiedzy o świecie, bo jest sporo stycznych i ten odległy, wydawałoby się, Jemen, całkiem ludne państwo, trochę mniej ludne niż Polska, 33 miliony, bardzo zmilitaryzowane społeczeństwo, biorąc pod uwagę tak zwane kulturę kałasznikową i, co ważne, wyjątkowe znaczenie geostrategiczne, które przez wieki przyciągało zainteresowanie graczy zewnętrznych: Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Imperium Osmańskiego oczywiście, mniejszych państw i państw zupełnie spoza regionu. Dziś oczywiście historycznie byli to Brytyjczycy mający na południowym Jemenie, Port Aden, swoją kolonię, która stała się Jemenem tym bardziej lewicującym, niepodległym w 1967 roku, zjednoczonym z północną częścią, bardziej, powiedzmy, konserwatywną, bardziej szyicką. To ważne, żebyśmy już ten element wkomponowali, czyli Zajdyci jako jedna z sekt, odłamów w islamie, którzy są kojarzeni z szyizmem. No, ten Jemen północny połączył się z południowym w 90 roku za sprawą Aliego Abdullaha Saleha, no a dzisiaj wydaje się, że to połączenie w dużej mierze ma charakter teoretyczny. Dochodzą do głosu Huti, inni rebelianci, którzy przypominają nam o jednym, że Jemen jest dzisiaj bardzo ważny. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a my wracamy do wątku, który dr Jacek Raubo był łaskaw wprowadzić chwilę przed 23. Jacku, mówiłeś o tych trzech bardzo ważnych elementach, które nie pozwalają nam jako analitykom, ekspertom zapominać o Jemenie. A zatem sieć portów, miękkie podbrzusze Arabii Saudyjskiej, no i po trzecie, no właśnie, obecność podmiotów niepaństwowych, całkiem logiczne, skoro podmiotami polityki w Jemenie jest kilkaset klanów zmieniających swoją lojalność, jak zawieje wiatr. I gdybyśmy byli łaskawi nieco rozwinąć te trzy punkty, które pięknie nam zarysowałeś.
Przede wszystkim ta sieć portów i element wkomponowania się Jemenu w transport, chociażby w wymiarze nie tylko regionalnym, ale i globalnym, to wynika z mapy. Tutaj akurat rzeczywiście zgodzę się z pojęciem związanym z geostrategicznym wymiarem Jemenu. Dzisiaj chociażby zakłócenia na Morzu Czerwonym pokazują, jak mocno tutaj znaczenie Jemenu jest dla każdego z nas widoczne. Ale jeszcze jedna rzecz, jak potencjalnie mogłoby ono wzrosnąć, kiedy by rzeczywiście takie porty jak Aden, jak chociażby tutaj wspomniana przez ciebie Hudajda, czy w gruncie rzeczy cała linia brzegowa Jemenu mogły być zagospodarowane na modłę na przykład standardów znanych z Omanu i być wykorzystywane jako elementy, które wspierają szerzej ten transport morski. Ale z drugiej strony oczywiście mamy do czynienia tutaj z czymś więcej niż tylko i wyłącznie kwestia portów. To jest brama łez. Ja wolałbym używać, szczerze mówiąc, tego pojęcia brama łez czy lamentu, mówię o cieśninie Bab al-Mandab.
Tak jest.
Dlatego, że ona dobrze obrazuje to, z czym mamy do czynienia. My musimy trochę płakać nad tym, tym, że jesteśmy zależni od kilku kluczowych cieśnin, które można łatwo zablokować, albo można spróbować łatwo zablokować przy użyciu środków wojskowych, ale też zagrożeń terrorystycznych, bo wcześniej to tak naprawdę próbowały organizacje terrorystyczne robić, właśnie atakować jednostki pływające wokół Jemenu, wzdłuż wybrzeży Jemenu. I my jesteśmy od tego zależni, dlatego że się zmienia też struktura tego naszego transportu. Zwróćmy uwagę, problemy z wodą wynikające z kanału panamskiego.
Tak.
Zauważyliśmy w pewnym momencie wrażliwość kanału sueskiego i tak dalej. Te elementy wpinają nam się w całość globalnego postrzegania, więc rzeczywiście Jemen w tej układance jest bardzo istotny, plus dochodzi jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwracam uwagę, że cieśnina Bab al-Mandab, ta brama West,
tak,
o której mówiłem, ona może być czymś, co ja nazywam Ormus 2.0, czyli cieśniną Ormus, wobec której Iran wysyłał sygnały, że ma zdolności do jej blokowania różnymi metodami, od działań takich paramilitarnych poprzez Korpus Strażników,
tak,
rewolucji w tym wymiarze morskim, a skończywszy na pełnoskalowych działaniach z użyciem na przykład systemów przeciwokrętowych, te fortyfikacje, które mają skrywać chociażby zasoby rakietowe i pokazywane w telewizji irańskiej, ale przetestowanie tego modelu działania przez Iran wiązałoby się z wojną. Wojną moim zdaniem nawet nie tyle regionalną, co z zaangażowaniem również państw zewnętrznych, więc dla Irańczyków dzisiaj to jest trochę stres test w ogóle naszego podejścia do potencjalnego zamknięcia Ormuzu, czy próby zblokowania cieśniny Ormuz, z mniejszym ryzykiem wystąpienia dużej wojny, dużego konfliktu zbrojnego, mówiąc szerzej, w regionie. Także to jest ta pierwsza warstwa. Ta druga warstwa...
Cieśnina West. Pozwolisz tylko, że zarysuję naszym widzom perspektywę. Drodzy Państwo, między Jemenem a Djibouti, Bab al-Mandab, Bab to brama, al-Mandab, brama West, świetne porównanie, 26 kilometrów, drodzy Państwo, oddziela dwie linie brzegowe. Naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby zablokować coś, przez co idzie istotna część frachtu morskiego. Oddaję głos Jackowi.
Druga rzecz to jest, tak naprawdę płynnie przechodząc z tego wątku właśnie cieśniny Ormuz, to jest wychwycenie bardzo skomplikowanej i niebezpiecznej granicy saudyjsko tutaj jemeńskiej.
Dokładnie.
Mówiłeś o tych prowincjach, mówiłeś o w gruncie rzeczy specyfice lokalnych podziałów czy pewnych animozji, ale zauważmy, że Saudowie, tak jak inwestowali olbrzymie pieniądze w odstraszanie i obronę, ten wymiar dwóch takich podstawowych filarów obronności na kierunku tutaj irańskim, w pewnym sensie również przecież przez lata na kierunku irackim.
Tak,
tak w przypadku Jemenu uznawano za biednego, skomplikowanego, podzielonego sąsiada, ale w miarę tak naprawdę niezagrażającego. W momencie, kiedy Huti rozpoczęli kampanię ostrzałów rakietowych, używali systemów bezzałogowych, w tym bomb latających przeciwko celom tutaj saudyjskim, nagle się okazało, że Arabia Saudyjska ma wielki problem związany z krótką kołdrą, jeśli chodzi o system obrony przeciwlotniczej, zasoby amunicyjne. To nie jest tak, że tylko Ukraina zmagała się po 2022 roku z problemami związanymi z obroną przeciwlotniczą. Właśnie wcześniej takim poligonem doświadczalnym tego, jak mogłyby wyglądać ataki saturacyjne, no to była ta kampania Huti przeciwko celom w Arabii Saudyjskiej. Ona nie miałaby możliwości zaistnienia, gdyby nie działania irańskie. Więc
Jacku, ja bardzo sobie cenię, przepraszam, że wejdę w ten wątek. Bardzo sobie cenię twoje zacięcie, zainteresowanie militariami. Proszę, dla naszych widzów, dla naszych, przepraszam, słuchaczy, ataki saturacyjne, gdybyś mógł zdefiniować, bo bardzo mi się to podoba, czegoś się nauczymy wspólnie. Ja nie mam pojęcia, czym są ataki saturacyjne. Proszę, rozwiń.
Znaczy przede wszystkim nie mamy do czynienia z jednym szybkim uderzeniem, które miało sparaliżować obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową Arabii Saudyjskiej, tylko miał być to element nękania i przede wszystkim utrzymywania w ciągłym użyciu systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, tak naprawdę lokowania ich w różnych obiektach, rozpraszając je, to tak naprawdę uniemożliwiając też efektywne zwalczanie, i to ciągłe.
Dobrze.
To miało być ciągłe, nawet jeżeli było nieskuteczne, to zwróćmy zwróćmy uwagę, że wystrzelenie z baterii Patriota, na przykład saudyjskiej, kosztuje więcej niż wysłanie chociażby takiego pocisku balistycznego z terytorium Jemenu, który jest tam składany z części irańskich.
Dokładnie.
Albo jest przeszmuglowany w jakichś tam, nazwijmy to, podzespołach właśnie z Iranu, bo nie ma co ukrywać, wracamy do punktu wyjścia. I Jemen, jako najbiedniejsze państwo Półwyspu Arabskiego, nie bójmy się tego słowa, nie ma przemysłu zbrojeniowego, więc skąd nagle w 2014-2015 roku i dalej nagle się pojawia taka ilość systemów właśnie rakietowych różnego typu, bazowania lądowego przede wszystkim, czy systemów bezzałogowych. No one się pojawiają z przemysłu irańskiego. I tutaj rzeczywiście Huti atakowali nie tylko obiekty wojskowe, atakowali również lotniska, które uznawali za cel wojskowy, dlatego że Saudyjczycy wykorzystywali chociażby porty lotnicze do przebazowywania części swoich sił powietrznych, które uderzały później na Huti. Także tutaj to obciążenie Saudyjczyków było widoczne w bardzo ciekawej kwestii. Na przykład Saudyjczycy szukali pomocy u państw europejskich. I jednym z państw europejskich, który odpowiedział na tutaj prośby pomocy wojskowej ze strony Saudyjczyków, była Grecja, których systemy przeciwlotnicze później zostały dyslokowane do właśnie obrony Arabii Saudyjskiej. Także Europa już dawno była w tym konflikcie pod kątem pewnych takich wątków, które oczywiście nie wybrzmiały mocno, bo z drugiej strony Saudyjczycy inwestowali w relacje z Grekami w kontekście bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym, a to było w kontekście chociażby ekspansywnej polityki Turcji. Także Jemen jest ulokowany w tak wielu, nazwijmy to, konfiguracjach, że ta relacja właśnie jemeńsko-saudyjska to jest taki wierzchołek góry lodowej, bo pod tym się skrywa dużo więcej wątków międzypaństwowych o charakterze, bym powiedział, wręcz ponadregionalnym.
Łączymy zatem ten drugi element, o którym mówiłeś, miękkie podbrzusze Arabii Saudyjskiej, potęgi regionalnej, która, nie bójmy się tego słowa, w roku 2015 wraz z decyzją o rozpoczęciu interwencji w Jemenie, no patrzymy dzisiaj na owoce tej interwencji, się skompromitowała. Okazało się, że ta kołdra jest bardzo, bardzo skąpa i ledwo okrywa samą Arabię Saudyjską. Rok 2015, decyzja o interwencji także biorąc pod uwagę trzeci element geopolityki tego strategicznego znaczenia Jemenu. Mówiłeś o tym aktywizowaniu tychże podmiotów niepaństwowych. Wiemy, że robi to zdecydowanie Iran, patrząc na zbieżność religijną. Zajdyci jako grupa religijna, szyici, pewien odłam, nie wchodzimy w tym momencie w szczegóły, generalnie północny Jemen przez wieki rozwijający się i opierający się wpływom tureckim, bardzo bitny, ambitny lud, można tak powiedzieć, i drodzy Państwo, ich związki z Iranem. Sprawa jest tutaj oczywista. Zajdyci jako nominalnie szyici, którzy de facto doktrynalnie są bardzo zbliżeni do sunnitów, a zatem większości w Arabii Saudyjskiej, gdzie przecież także, drodzy Państwo, żyją saudyjscy szyici. A zatem tu ta mapa jest bardzo pokomplikowana. No dobra, wiemy także, że po stronie południowej, w południowym Jemenie, bardzo mocno rozpychają się Zjednoczone Emiraty Arabskie, także sponsorując swoje bojówki, swoich popleczników, którzy mieliby prawdopodobnie w nowym Jemenie, nie wiemy jak on będzie wyglądał, czy uda się go scalić, czy być może powrót do historii, do dwóch Jemenów, też szukają tam swoich szans, prawda?
Znaczy przede wszystkim chyba największa nieskuteczność działań Rady Współpracy Zatoki i w ogóle tej koalicji pod wodzą tutaj Saudyjczyków opierała się na tym, że te interesy polityczne państw interweniujących, bogatych państw interweniujących, one się trochę rozmijały właśnie w tych wymiarach tutaj popieranych stronnictw czy wizji Jemenu później po zwycięstwie, bo trochę też zbagatelizowano Huti, traktując traktując ich jako strukturę taką, bym powiedział, quasi-partyzancką, która się wycofa, jak zobaczy czołgi podstawowe wyłożone, znaczy tutaj, które wylądowały w Adenie, zauważy potęgę sił powietrznych saudyjskich, bardzo istotny komponent w ogóle wojska Królestwa Arabii Saudyjskiego, więc tu te relacje wewnątrz państw arabskich, w ich tak naprawdę postrzeganiu Houthi, chyba były największym problemem. No i kolejna rzecz, o której chyba musimy powiedzieć, bo my tak często upraszczamy, że liczymy na przykład w Europie ilość czołgów, haubic, nie wiem, ilość rzuconych bomb na cele i tak dalej. Ale tutaj kluczowym elementem Jemenu to jest również specyfika terenu.
Dokładnie.
Mówiłem już to trochę, zasygnalizowałem w kontekście na przykład bezpieczeństwa Sany. Sana jako stolica jest otoczona pasmami górskimi, które pozwalają na przykład prowadzić ostrzał obiektów znajdujących się w Sanie bez możliwości porażenia tych właśnie miejsc, z których się strzela, dlatego że one są wyżej. Można się chować w różnych jaskiniach. Można przede wszystkim też stosować minowanie. Bardzo niebezpieczna rzecz w ogóle dla przyszłości Jemenu to jest ilość min rozłożonych na terytorium Jemenu. One zbierają naprawdę krwawe żniwo. Tyle, że oczywiście tak jak przez pewien czas na przykład w Afganistanie nie daje się ich rozminowywać z przyczyn niestabilności politycznej. Musimy o tym pamiętać. Kolejna kwestia. Ja tutaj trochę się nie zgodzę, że Saudyjczycy pokazali indolencję, jeżeli chodzi o zabezpieczenie swojego kraju. Po prostu spójrzmy na mapę Arabii Saudyjskiej. Jeżeli spojrzymy na tak naprawdę strukturę tych granic i pamiętamy, że kluczowe zagrożenia płynęły wcześniej przez lata z kierunku przede wszystkim irackiego, później irańskiego, no to rozlokowanie i dyslokacja tych podstawowych komponentów wojskowych, no ona miała tak naprawdę podwaliny we wcześniejszej analizie ryzyka wobec Królestwa Arabii Saudyjskiej. Na południu były oddziały chociażby związane ze Strażą Graniczną, jednostki paramilitarne, a przy atakach Houthi no, trzeba było nagle dokonać zmian jakościowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych granic południowych, bardzo skomplikowanej pod względem terenu. I tutaj trzeba przyznać, że też chociażby Houthi mieli ten komfort, czy też formacja Ansar Allah w ramach Houthi, te bojówki, miały komfort, bo one atakowały i uciekały. Z drugiej strony wiemy, i to nie tylko z konfliktu w Jemenie, że broń taka linearna, jeżeli chodzi o granice szczególnie, oparta o bazy, o wysunięte bazy operacyjne, no to jest dość skomplikowane działanie narażone na to, że któraś z baz na przykład nie wytrzyma. Były materiały filmowe, gdzie Houthi na przykład chwalą się zdobyciem całej bazy, tutaj takiej improwizowanej bazy saudyjskiej, przejmując na przykład sprzęt ciężki, pojazdy MRAP-y, czyli te pojazdy o większej przeżywalności na eksplozje min czy ładunków improwizowanych, ale pamiętajmy, że to było często dokonywane w nocy, dokonywane w sposób, bym powiedział, taki, który no, definiuje walkę partyzancką, taką klasyczną walkę partyzancką. I Houthi to świetnie wykorzystali później, w momencie, kiedy interwenty nastąpiły, znaczy wprowadziły część jednostek konwencjonalnych, no i Emirejczycy czy Saudyjczycy popełnili te same błędy, co my w Afganistanie. Na przykład prowadzili działania w oparciu o drogi, na których można było łatwo prowadzić tak naprawdę działania opóźniające, ale przede wszystkim zasadzki. Co ciekawe, i to chyba powinno wybrzmieć, jeden z filmów, chyba jedyny film, który widziałem dotychczas z kina arabskiego, odnoszący się tak naprawdę do wojny w XXI wieku, no to jest film pokazujący zasadzkę na patrol ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie pamiętam teraz tytułu, ale widzimy sprzęt zachodni, które gdybyśmy tylko zmienili malowania i nie wiem, wprowadzili tam żołnierzy z oznaczeniami państw natowskich, no to moglibyśmy powiedzieć, że to jest kopiuj w klej pewien model, który my możemy użyć w naszym kinie, jeżeli chodzi o wojnę w Afganistanie, którą toczyliśmy z talibami. Także ja bym tak naprawdę nie szedł w taki ostry krytycyzm wobec Saudyjczyków, dlatego że oni popełnili błędy natury polityczno-strategicznej i nie dostosowali moim zdaniem swoich właśnie celów operacji do realiów wojny, która toczyła się przez długie lata przecież na pograniczu tutaj saudyjsko-jemeńskim. Bo to nie jest pierwszy tak naprawdę konflikt, gdzie Saudyjczycy zwalczali Houthi. Wcześniej robili to we współpracy na przykład z wojskami jemeńskimi. I to co ciekawe właśnie z Ali Abdullahem Salihem i jego tak naprawdę siłami tutaj rządowymi.
Dokładnie.
Także Jest to tak naprawdę jedna rzecz, która chyba wybrzmi z naszej rozmowy dzisiaj dla Państwa, którzy nas słuchają. Jemen jest podzielony, skomplikowany, ale Jemeńczycy jedno umieją robić. Umieją walczyć w sposób partyzancki, wykorzystywać z jednej strony systemy nowoczesne do swoich działań, na przykład nękających, czyli systemy bezzałogowe, systemy pocisków na przykład balistycznych, przeciwokrętowych, ale z drugiej strony są świetnymi partyzantami. Bo dlaczego? No z prostej przyczyny. Prowadzą tą partyzantkę no już lata.
Dokładnie.
To już nie jest XXI wiek, to jest XX wiek, gdzie chociażby działania partyzanckie były prowadzone.
Do tego jeszcze nawiążemy po przerwie. W ostatniej części, drodzy Państwo, nie ma wątpliwości, że Saudyjczycy górowali, biorąc pod uwagę komponent wojskowy, swoją technologię, przewagę, no ale w tych konkretnych warunkach byli jednak na straconej pozycji, biorąc pod uwagę no ową bitność, waleczność Jemeńczyków, w tym przypadku ugrupowania Hutti, religijno-politycznego ruchu powstałego, no właśnie, drodzy Państwo, 20 lat temu. 20 lat temu Hutti to generalnie nazwisko. To klan Hussein al-Hutti zamordowany przez siły bezpieczeństwa Saleha w 2004 roku położył pewien mit założycielski pod rozwój ruchu, który ma, drodzy Państwo, na swojej fladze następujące hasła. Mottem tego ruchu jest, po pierwsze, Bóg jest największy. Okej, okay, osoby religijne zgodzą się z tym. Słowo Allah, jak już rozmawialiśmy wcześniej, kilka tygodni temu na Bliskim Wschodzie z Witoldem Repetowiczem, którego pozdrawiam, oznacza każdego Boga, także naszego chrześcijańskiego. Ale śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, przekleństwo na wszystkich Żydów, zwycięstwo dla islamu. Co z tego wynika? No mamy mieszankę wybuchową i o tej mieszance porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.